kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Od kilku dni serwisy informacyjne nie tylko w naszym kraju rozpoczynają się od relacji z Afganistanu. Eksperci z lepszym lub gorszym skutkiem próbują wytłumaczyć tamtejsze wydarzenia i zastanawiają się, jakie mogą mieć one znaczenie dla przyszłości świata. I o to także chciałbym zapytać gościa dzisiejszego kluczowego tematu, którym jest Michał Nowak, redaktor portalu Nowy Ład, autor strony Frontem do Syrii. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Czy podjąłby się pan odpowiedzi w dwóch zdaniach na pytanie, co stało się w Afganistanie?
W telegraficznym wręcz skrócie, po 20 latach okupacji Afganistanu przez wojska amerykańskie do władzy wracają talibowie, obaleni właśnie przed 20 laty. Mało tego, talibowie przejęli kontrolę nad właściwie całym Afganistanem, no z wyjątkiem Doliny Panjshiru, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły. A przypomnę, że przed 2001 rokiem, a więc przed amerykańską interwencją, u szczytu swojej potęgi talibowie kontrolowali około 3/4 powierzchni kraju. Mamy więc do czynienia z klęską amerykańskiej operacji, ale tak po prawdzie no nie jest to nic zaskakującego moim zdaniem, bo na żadnym etapie nie miała ona jasno sprecyzowanych, dających się zrealizować celów. Talibowie wracają do władzy, Al-Kaida jest równie silna, jeżeli nie silniejsza niż przed 20 laty, a projekt siłowego demokratyzowania Afganistanu i zewnętrznego budowania narodu zakończył się klęską.
Czy w związku z tym można byłoby powiedzieć, że to największe światowe mocarstwo przegrało wojnę z bojownikami, a nawet jak niektórzy chcieliby to określać, z pasterzami z Afganistanu?
Szczerze mówiąc, daleki byłbym od tak prostych uogólnień. Amerykańskie wojska i działające pod ich protektoratem siły afgańskie walczyły z dobrze zorganizowaną, świetnie uzbrojoną i doskonale doświadczoną armią liczącą około 75 tysięcy żołnierzy. Talibowie przez lata byli przecież szkoleni m.in. przez pakistański wywiad ISI i całe swoje życie oddali w walce o urzeczywistnienie swoich dążeń, a więc ponowne powołanie Islamskiego Emiratu Afganistanu. Mieli więc przede wszystkim ideę, za którą warto było walczyć, a tej z kolei nie miała armia afgańska. Pamiętajmy też, że talibowie nie wzięli się znikąd. Przez 5 lat rządzili Afganistanem, a przed powołaniem Emiratu w 1996 roku prowadzili wieloletnią wojnę domową. Można więc powiedzieć, że od momentu powołania Talibanu w 1994 roku jego działalność była związana z nieustanną walką zbrojną, a ruch ten tworzyli ludzie, którzy przecież nierzadko mieli doświadczenia jeszcze z czasów przed 1994 rokiem.
Tutaj mówił pan o 75 tysiącach żołnierzy, czyli nie była to jakaś potęga i pewnie dlatego były prezydent USA, Donald Trump, mówi o porażce militarnej, ale również psychologicznej. Według pana bardziej należałoby to nazwać porażką militarną czy psychologiczną?
Ja bym powiedział, że była przede wszystkim, i to jest przede wszystkim, porażka o charakterze politycznym. Bo projekt budowanego, finansowanego, kontrolowanego przez 20 lat rządu w Afganistanie rozleciał się w ciągu 6 dni. 6 sierpnia talibowie przejęli kontrolę nad pierwszą stolicą prowincji, a 9 dni później kontrolowali Kabul i cały kraj. Oczywiście trzeba też zgodzić się z tym, że pod względem psychologicznym i wizerunkowym jest to ogromna porażka i będzie miała ona daleko idące konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych. Wizerunek hegemona, czy też takiego światowego policjanta, który sprawnie rozwiązuje wszystkie problemy, nie tyle został moim zdaniem osłabiony, co właściwie upadł. Ciężko jednak winić to moim zdaniem Joe Bidena, bo rozpoczął on tylko w czasie swojej kadencji dokończył on właściwie proces, który był wypracowany przez Donalda Trumpa, bo to on podpisał porozumienie z talibami w lutym 2020 roku, więc Biden przyszedł już i rozpoczął swoją kadencję w czasie rozpoczętej procedury ewakuacji. Zresztą sam fakt wycofania się z Afganistanu moim zdaniem był słuszny. Krytykować należy po pierwsze fakt w ogóle przeprowadzenia interwencji w Afganistanie 20 lat temu. Chodzi mi przede wszystkim o wejście do Afganistanu wojsk lądowych. Po drugie, krytykować należy styl, w jakim Amerykanie Afganistan opuszczają, bo jako żywo sceny z Kabulu przypominają sceny z Saigonu z 1975 roku.
To teraz może spójrzmy szerzej, bo ten sam Donald Trump ocenił, że to chaotyczne wyjście USA z Afganistanu, tutaj cytuję, będzie miało wpływ na relacje Ameryki na przestrzeni dekad. I dodaje, że Chiny, kiedy oglądają te wydarzenia, śmieją się z nas. Przesadza, czy rzeczywiście to wydarzenie może mieć taki potężny wpływ aż na dekady dla całego świata?
Z pewnością opuszczenie Afganistanu przez amerykańskie wojska jest powodem do radości zarówno teraz w Chinach, jak i w Iranie. Wszak kończy się obecność wrogich wojsk u granic tych państw. No wiem, mówi się zresztą o tym, że Chińczycy będą chcieli budować pragmatyczne relacje z nowym rządem Talibanu. Zresztą pojawiły się już zapowiedzi ze strony chińskiej co do uznania władzy Talibanu. Ucierpi jednak wizerunek niepokonanego mocarstwa i to nie przez sam fakt wycofania się wojsk, ale to, o czym mówiłem wcześniej, właśnie w stylu, w jakim Amerykanie opuszczają Afganistan i całkowitego chaosu, jaki związany jest z ewakuacją ambasady, ewakuacją obywateli, swoich sojuszników. To z pewnością wykorzystają państwa rywalizujące ze Stanami Zjednoczonymi, Chiny czy też Rosja.
O właśnie, i wie pan, tutaj mam taką wątpliwość. Jak to można wyjaśnić? Jak to możliwe, że największa światowa potęga nie potrafiła zorganizować sprawnej ewakuacji własnych sił? Trochę to nie pasuje do obrazu hegemona światowego, prawda?
Zgadzam się. Natomiast fakt tego, że talibowie przejmą władzę w Afganistanie, był niemal powszechnie znany ekspertom i analitykom, przede wszystkim samym w Afganistanie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie agencje wywiadowcze czy też analitycy Białego Domu mieli przekazywać Joe Bidenowi komunikaty co do rychłego zajęcia państwa przez wojska Talibanu, a wedle raportów przekazywanych przez amerykańskie media, amerykański prezydent miał te ostrzeżenia zignorować. Przecież jeszcze 8 lipca, a więc miesiąc przed tymi wydarzeniami, przed upadkiem Kabulu, mówił, iż nie wierzy w to, że talibowie przejmą władzę w Afganistanie. Mało tego, wierzył w to, że armia afgańska poradzi sobie z talibami. I jeszcze najgorsze jest to, że Joe Biden powiedział wtedy, że nie wyobraża sobie, żeby w Kabulu powtórzyły się sceny z Saigonu, a więc nie wyobrażał sobie, żeby powtórzyła się sytuacja taka, kiedy śmigłowce będą musiały ewakuować amerykańską ambasadę. No miesiąc później dokładnie takie same obrazki jak z Saigonu mogliśmy obserwować w Kabulu. I obawiam się, że zignorowanie ostrzeżeń mogło wynikać z przekonania o własnej sile i niemożliwości poniesienia klęski najzwyczajniej, a zgodnie ze starą mądrością pycha krąży przed upadkiem. Moim zdaniem wystarczyło więc, by Amerykanie w maju, w czerwcu, nawet w lipcu, nawet jeszcze na początku sierpnia wystosowali komunikaty wyzywające cudzoziemców do opuszczenia Afganistanu, a jednak Amerykanie czekali z takimi komunikatami wystosowanymi między innymi do własnych obywateli niemal do samego końca, kiedy już było za późno na zorganizowanie jakiejś sprawnej ewakuacji.
To może jeszcze w sprawie tej nieświadomości amerykańskiej. Taką ciekawostkę znalazłem na pana koncie twitterowym. Pisał pan tam między innymi, czym zajmowali się Amerykanie w Afganistanie. I według pana zajmowali się między innymi promowaniem równości płci i podważaniem stereotypów. Czyli co, brali kredki i malowali w Kabulu jakieś obrazki postępowe, zamiast zajmować się głównie zapewnieniem bezpieczeństwa na przykład swoim ludziom i sojusznikom?
No wraz z tą klęską, bo już właściwie możemy mówić o klęsce, na światło dzienne zaczęły wychodzić pewne fakty i dokumenty, w tym dokumentacja potwierdzająca właśnie wydanie przez amerykański rząd niemal 800 milionów dolarów na promocję równości płci i podważania stereotypów, o czym pan wspomniał. No i moim zdaniem przeczy to całkowicie twierdzeniom Joe Bidena, które wypowiedział on w czasie konferencji prasowej dzień po upadku Kabulu, że celem Stanów Zjednoczonych nie było budowanie państwa i narodu afgańskiego. Właśnie to starali się robić Amerykanie poprzez siłowe, zewnętrzne narzucanie własnych wartości w przekonaniu o ich uniwersalizmie. Problem w tym, że nie da się zbudować narodu poprzez zewnętrzne narzucanie powszechnie w danym społeczeństwie odrzuconych wartości. No nie mówiąc już o tym, że żadnego narodu nie da się zbudować poprzez zewnętrzne użycie siły.
To może jeszcze niech pan powie, jak kwota była wydana na te cele zupełnie niewojskowe.
Wedle tych dokumentów, które na chwilę obecną są ujawnione, było to 800 milionów dolarów, natomiast no, pewne dokumenty cały czas wychodzą na światło dzienne, więc być może ta kwota się zwiększy.
Pisał pan też, że Sowieci lepiej poradzili sobie z ewakuacją z Afganistanu niż Amerykanie. Dlaczego? Skąd się wzięła ta pana opinia?
No po pierwsze, Sowieci wycofali się w sposób dużo bardziej zorganizowany, no ale trzeba też pamiętać o tym, że w wyniku ogólnego bałaganu w całym Związku Radzieckim pojawiły się też spadki jak to, że część żołnierzy została pozostawiona w Afganistanie już po opuszczeniu teoretycznie wszystkich wojsk radzieckich Afganistanu. No ale po drugie, i to dużo bardziej istotne, jest to, że po wycofaniu się wojsk radzieckich prosowiecki rząd Najibullaha utrzymał się u władzy jeszcze przez 3 lata, a proamerykański rząd prezydenta Ghaniego upadł, zanim Amerykanie zdążyli opuścić Afganistan, zanim ostatni żołnierze amerykańscy opuścili Afganistan. Więc to jest to porównanie bardzo istotne.
Panie redaktorze, rzeczywiście wygląda to zaskakująco i ponuro, cały ten proces ewakuacji amerykańskiej z Afganistanu, ale może jest tak, że to jest jakaś gra. Może też my nie doceniamy sprytu administracji Joe Bidena, może Joe Biden udaje jedynie takiego niezdary, a po cichu na przykład dogadał się z talibami, aby na przykład za oddanie Afganistanu zorganizowali powstanie Ujgurów w Chinach na przykład, bo to jest taka grupa mniejszościowa muzułmańska w Chinach. Być może jest tu jakaś tajna umowa, może taka, może inna. Jak pan myśli, jest to możliwe?
Pozostaje przede wszystkim kwestia tego, że Joe Biden miał tutaj bardzo niewielkie pole manewru, bo pomysł wycofania się z Afganistanu to jest okres prezydentury Obamy, a podpisanie porozumienia i rozpoczęcie odwrotu to końcówka kadencji Trumpa. Więc Joe Biden, tak jak wspomniałem wcześniej, przyszedł już tak naprawdę na gotowy projekt, musiał go tylko i wyłącznie dokończyć. Zresztą talibowie otwarci są na współpracę z Chinami, to bardzo istotne. Pekin zresztą, tak jak wspomniałem, zapowiadał uznanie ich władzy. I wysoce prawdopodobne jest to, że te państwa, nowy emirat, który zostanie niedługo powołany, i państwo chińskie będą współpracować, a Chiny wykorzystają Afganistan do swojego projektu nowego jedwabnego szlaku. A po drugie, talibowie będą potrzebować inwestycji i środków na budowę, odbudowę swojego państwa, a te środki mogą zapewnić im Chińczycy, więc moim zdaniem trudno spodziewać się, aby zdecydowali się teraz oni na otwarty konflikt z Pekinem, bo to jest właściwie jedyne państwo, na które mogą liczyć, jeżeli chodzi o finansowanie funkcjonowania Afganistanu.
To już zupełnie na koniec naszej rozmowy poproszę jeszcze o taką opinię, jak te wydarzenia zmienią świat, co po tym zaskakującym pakcie czy porozumieniu między Amerykanami i talibami zmieni się.
No to, co jest najistotniejsze, to są ogromne straty wizerunkowe dla Stanów Zjednoczonych. Z pewnością przywódcy państw, które stawiały na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i oparcie swojej obronności na wojskach amerykańskich, będą musiały zrewidować swoje poglądy co do obronności. Zresztą już na Ukrainie choćby pojawiają się głosy, że sytuacja może powtórzyć się w ich kraju i Amerykanie mogą kiedyś stwierdzić w razie konfliktu z Rosją, że ukraińscy żołnierze walczą niezbyt ofiarnie, a obrona państwa nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że wcześniej na przykład w Arabii Saudyjskiej do głosu doszły ośrodki wzywające, też otwarte na rozmowy z Teheranem ze względu na brak wiary w możliwość wygrania konfliktu z Iranem i brak wiary we wsparcie udzielone przez Stany Zjednoczone. No, moim zdaniem warto by i polska klasa polityczna, niezależnie od afiliacji, zastanowiła się, czy idea oparcia obronności na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jest wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.
Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś Michał Nowak, redaktor portalu Nowy Ład, autor strony Frontem do Syrii.
Kluczowy temat.